Marcin Sasin, dzień dobry, a przy telefonie Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości oraz była minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i witam państwa.
Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na fundusz w wysokości 37 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Europosłowie, w tym pani, w głosowaniu na odległość pocztą elektroniczną zaakceptowaliście plan działań łagodzących negatywne skutki kryzysu, który przygotowała Komisja Europejska. Jak ten plan wygląda?
No to, co wymaga jakby takiego podkreślenia, to jednak, że ta zgoda europosłów była zgodą jednomyślną na ten pilny tryb zatwierdzenia planu działań z walką z koronawirusem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niestety w polskim parlamencie, w którym zasiadałam przez wiele lat, to nie przebiegało tak bezproblemowo i miało swój wydźwięk mocno polityczny i nad tym ubolewam, bo tym razem okazało się, że 687 deputowanych zagłosowało za procedurą pilną przyjęcia tego planu i rzeczywiście chodzi tu o otworzenie funduszu w wysokości 37 miliardów euro, z których z tych pieniędzy Polska może wykorzystać ponad 7 miliardów 400 milionów euro na walkę z koronawirusem. Oczywiście nie mówimy o całkiem nowych pieniądzach, ale mówimy o tych, które już były też przyznane, ale mogą zmienić swój cel przeznaczenia i tym celem jest właśnie walka z koronawirusem, ale to, co jest zupełną nowością, to z tych pieniędzy 1,125 mld euro to są te niewykorzystane środki, które w innym przypadku
musielibyśmy zwrócić
do unijnego budżetu.
Tak.
A tym razem nie zwracamy tych pieniędzy i to jest właśnie ta istota też tych zmian, które zaproponowano i które zostały też przyjęte. Ten proces takiego zdalnego głosowania, procedowania, który no może wydawać się ograniczający, ale to jest związane z tym, że są zamknięte granice, mamy ograniczenia w podróżowaniu, przebiegał naprawdę sprawnie i pokazał, że no można. Jak jest konsensus polityczny, jak mamy ten wspólny mianownik, którym jest walka z koronawirusem, to można to zrobić. Ubolewam, że tak się nie stało wczoraj, bo uważam, że to posiedzenie polskiego parlamentu naprawdę było niepotrzebne.
Pani minister, jeśli chodzi o polski Sejm, to jeszcze do tego przejdziemy. Ja chciałem zapytać o kolejną sprawę dotyczącą działania Unii Europejskiej. Przywódcy 27 krajów spotkali się online, ale nie doszli do porozumienia. Dali sobie 2 tygodnie. Chodzi o tak naprawdę wydatki, które poróżniły i północ, i południe Europy. Południe chce no, współuczestniczenia całej wspólnoty i wykorzystania pieniędzy, które do tej pory były na tych kontach takich rezerwowych. Niemcy, Holandia nie chcą się na to zgodzić. 2 tygodnie to dużo, jeśli chodzi o to długo, jeśli chodzi o obecną sytuację i skutki gospodarcze, bo Europa już odczuwa problem związany z koronawirusem.
No więc widzimy, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze, o gigantyczne, duże pieniądze. Jeżeli mamy taką sytuację, że te potęgi nie zgadzają się na przyspieszenie takich rozstrzygnięć, no to pokazuje, że zawsze interes własnego kraju jest interesem najważniejszym i to też rozumiemy, bo przecież oczekiwania są takie, żebyśmy raz dbając o własny kraj, bo to jest nasz podstawowy też obowiązek, w sytuacji, w której no, dzisiaj cel jest taki trochę też nadrzędny, tak? Bo walka z pandemią to nie jest walka taka terytorialna. Umieli też zachować mieli jakieś racjonalne podejście. Miejmy nadzieję, że te 2 tygodnie wystarczą do tego, żeby dojść do porozumienia.
Wspomniała pani o tym, co działo się wczoraj w Sejmie. Dzisiaj Sejm zajmie się tarczą antykryzysową. To pakiet ustaw, który ma ochronić polską gospodarkę. O pakiecie za chwilę, ale czy wspomniała już częściowo pani, że w pani opinii posłowie nie zdali tego egzaminu?
Ale mówimy oczywiście o części tych posłów, którzy pierwotnie wyrażali zgodę na to, żeby również to wczorajsze posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym i to, które pozwoli na przyjęcie tarczy antykryzysowej również. po czym zmienili na konwencie zdanie i doprowadzili do tego, że jednak musiało to się odbyć w obecności posłów w 11 salach, przy tym dłużnym takim trybie, tak jak mówiłam, narażającym jednak pracowników, współpracowników i całe też otoczenie, po to, żeby wypracować tą zdolność do tego zdalnego głosowania. Też nie było to wcale jednomyślne, mimo że okoliczności są zupełnie niespotykane, jakieś można je nazwać nadzwyczajnymi, chociaż nie jest to oczywiście stan nadzwyczajny.
Lewica i Prawo i Sprawiedliwość były za takim rozwiązaniem. Tutaj Konfederacja i Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wskazywali posłowie tych ugrupowań, że konstytucja nie pozwala na takie rozwiązania.
No niestety gra polityczna toczy się dalej. Gdybyśmy wrócili do tego, co podjęto w Unii Europejskiej, w jaki sposób wyrażono zgodę, jednomyślnie wyrażono zgodę wcześniej na to, żebyśmy w ogóle procedowali tryb pilny nawet zdalnie, to wierzę, że można było dojść do takiego porozumienia. Trzeba było wykazać się tylko dobrą wolą. Platforma Obywatelska pokazuje, że nie ustaje w swojej całkowitej, totalnej opozycyjności, że zwalcza rząd Prawa i Sprawiedliwości niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy. Myślę, że Polacy to ocenią. To nie jest czas na wojnę polityczną.
No, słyszałem i też czytałem.
To nie jest czas na wojnę polityczną. No. To nie jest czas na dożynanie watahy. A mam wrażenie, że to się dalej toczy. Żałuję, że muszę też dokonywać tu takiej oceny politycznej, bo Polaków dzisiaj to nie obchodzi.
Ale z drugiej strony, pani poseł, pani minister, z drugiej strony Platforma zarzuca Prawo i Sprawiedliwości wykorzystywanie polityki do tej całej sytuacji.
Jakie wykorzystywanie? Rząd wykonuje swoje obowiązki, muszę powiedzieć, w sposób naprawdę nadzwyczajny. Kiedyś byłam w rządzie, teraz jestem poza, oceniam to z trochę z innej perspektywy. Świetne działania resortu zdrowia, znakomita współpraca, przygotowanie tej propozycji tarczy antykryzysowej. Jeżeli ktoś mówi, że to jest nic niewarty pakiet, to chyba nie wie, co mówi. Nie wie, jak powstają akty prawne, jaka długa jest legislacja, jaki to złożony projekt, że ten projekt powstaje w sytuacji, w których mamy tak wiele czynników ciągle niepewnych, w których jest tyle ryzyk. Więc musi być jakiś punkt wyjścia, pierwszy ten zasadniczy krok po to, żeby potem zmieniać te przepisy, nowelizować, modyfikować, bo to nie jest ostateczne na pewno ich kształt, bo to, co przyjmowano 2 tygodnie temu, już dzisiaj okazuje się, że wymaga jakichś zmian. Więc no musi być jakiś punkt wyjścia. Dajmy temu szansę. Natomiast no, rząd ma swoje obowiązki. Rząd się nie będzie w takich sytuacji zajmował politykami opozycji, którzy może czują, że mają za małe pole do działania. To my bierzemy odpowiedzialność jako formacja polityczna, jako rząd za to, co dzieje się. I Polacy za to nas rozliczą. Nie za coś innego.
Wracając na chwilę do tego, co działo się w Sejmie, patrząc na relacje dużej części posłów i zdjęcia, to tak abstrahując od politycznego wydźwięku wczorajszego zebrania posłów w Sejmie, to też chyba posłowie nie do końca zdali egzamin z tego zabezpieczenia higienicznego. Większość posłów nie uważała na restrykcje, które ministerstwo przekazuje, aby nie dotykać ust, a dotykano ust w rękawiczkach, czy ściągano maseczki. I to dotyczy chyba każdej strony politycznej. To też jest takie ciekawe. Ale pani minister, bo ja chciałem zapytać...
Siła przyzwyczajenia, panie redaktorze, oczywiście... Jeżeli chodzi o to dotykanie twarzy, to już są gdzieś jakieś dane, ile razy mimowolnie dotykamy tej twarzy, więc staramy się pewne ograniczenia jakoś wprowadzić. Pamiętajmy też, że poglądy co do tego, czy jest konieczność noszenia przez osoby zdrowe maseczek,
no właśnie,
jest też różna. Pan minister zdrowia jasno też że pokazał.
Że nie trzeba.
Teraz no, również konieczność noszenia rękawiczek, jak często należałoby je zmieniać i tak dalej, to pewnie nie w ramach tej audycji będziemy o tym rozstrzygać. Natomiast no, na pewno żenująca jest sytuacja, w której ktoś się próbuje lansować, to nie wybieg mody, To nie taki chyba czas, no ale...
Pani minister, bo czas nam ucieka, a ja chciałem zapytać panią, jako byłą minister rodziny i podkreślam pracy, bo Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, właściwie sporządzono takie dwa modele, jak ta cała sytuacja może wpłynąć na polski rynek pracy. Ponad 1 000 000 osób może stracić pracę w tym najgorszym wariancie, w najlepszym od 320 do 480 tysięcy osób. Co pani sądzi o tej sytuacji? Bo mamy pakiet antykryzysowy, 212 miliardów, to jest połowa polskiego budżetu. Część to są umorzenia, część to jest realna pomoc. Czy to zadziała w pani opinii?
Proszę pamiętać o tym, że głównym celem tarczy antykryzysowej jest niedopuszczenie właśnie do masowych, do zwolnień, do wzrostu takiego bezrobocia. Jeżeli ten wzrost nastąpi, to dzisiaj mówienie o tym, że to będzie 1 000 000 osób bezrobotnych, których przybędzie, moim zdaniem jest absolutnie na wyrost. Mhm. To zależy od wielu pozostałych jeszcze czynników.
No PKB minus 5% do tego,
jak długo będzie trwał ten stan. Pamiętajmy, że w tej chwili mamy poniżej 1 000 000 zarejestrowanych bezrobotnych i poziom bezrobocia był najniższy w historii polskiego rynku pracy, że te wszystkie działania, te dopłaty i to, co będziemy jeszcze dalej robić, ma zmierzać do tego, żeby ten wzrost bezrobocia był jak najłagodniejszy.
Bo jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, to też chciałbym, żeby pani skomentowała, bo Władysław Komarnicki skomentował na swoim Facebooku, senator Platformy Obywatelskiej z Gorzowa, później w Gazecie Wyborczej mówił, że opowieść o 212 miliardach to są kłamstwa i dyrdymały. Senator uważa, że będzie głęboki kryzys, cytuję, bo PiS zamiast gromadzić pieniądze, głupio je trwonił i rozdawał.
To znaczy, że pan senator miał gorsze chwile, bo jak słuchałam jego wypowiedź w Radiu Gorzów, to był bardziej w swoich osądach umiarkowanych. To znaczy, że to jakby wrogość do Prawa i Sprawiedliwości wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Tak można każdą rzecz ocenić. Rząd przedstawia poważny projekt, wskazuje źródła finansowania. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, ja mogę powiedzieć, że dzisiaj można się cieszyć z tego, że Fundusz Pracy miał nadwyżkę finansową w dobrych czasach, kiedy rynek miał się świetnie i rosły wynagrodzenia. Również pewnym źródłem finansowania jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To są te źródła, o które kiedyś pracodawcy wnioskowali, żeby obniżać wpływy, żeby zmniejszać składki, że ten fundusz ma tą nadwyżkę finansową, która w czasach kryzysu może ratować nam miejsce pracy. Na tym poziomie nie będę prowadziła polemikę, bo tu nie ma argumentów żadnych merytorycznych, ale myślę, że tak jak mówię, jego ocena w radiu była bardziej umiarkowana i to wolałabym wierzyć, że miał chwilę słabości.
Czy wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju? W pani opinii?
W tej chwili nie ma podstaw prawnych do tego, żeby zmieniać termin wyborów, ale sytuacja jest dynamiczna. To kluczowe jest to, jak będzie przyrastała liczba osób zarażonych.
Minister Szumowski mówił wczoraj, że najbliższe 2 tygodnie pokażą, co z wyborami.
Ja myślę, że do świąta sytuacja będzie rozstrzygnięta, być może nawet przed świętami. Musimy tu wykazać się cierpliwością. Ta sytuacja, tak jak mówię, jest mocno zmienna.
Samorządowcy...
Wszystko to, co zarówno przy tarczy antykryzysowej, o skutkach finansowych, o tym, jakie mogą być prognozy wzrostu osób bezrobotnych, między 1 000 000 a 300 000, między tym, że to będzie do końca lipca, a będzie do końca kwietnia, no jest przepaść. To są wszystko symulacje.
No sędziowie i samorządowcy już teraz, którzy organizują komisje na przykład wyborcze, już podnoszą głosy, że może z tym być problem, jeśli chodzi o majowe wybory.
No oczywiście, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której wszystkie działania rodzą pewne określone problemy, a naszym zadaniem jest pokonać po prostu te problemy. Jeżeli mówimy o szkoleniach, to nie ma dzisiaj problemu, żeby robić te szkolenia zdalnie. Wybory, akurat wybory prezydenckie, ich stopień złożoności, skomplikowania w sensie obsługi przez komisję wyborczą jest wyborem bardzo prostym, więc... No ten przebieg nie wydaje mi się, żeby rodził to jakieś określone problemy. Oczywiście zabezpieczenie, zachowanie wszystkich obowiązujących procedur. To też można i trzeba zgodnie z wymogami doprowadzić do właściwego stanu, czyli odległości, zabezpieczenia dla członków komisji i tak dalej, i tak dalej.
Na koniec.
Myślę, że to się da rozwiązać.
Na koniec. Fundacja Orlen wesprze Gorzowski Szpital w walce z koronawirusem. Także Zielonogórski Szpital może liczyć na wsparcie. Pani uczestniczyła w tych rozmowach?
Ja rzeczywiście rozmawiałam i rozmawiałam z prezesem PGNiG-e i rozmawiałam z wiceministrem Małeckim w sprawie wsparcia, które otrzymują od Fundacji Orlenu. Akurat szpital w Gorzowie otrzymuje i to kwotę 790 tysięcy złotych. Natomiast od PGNiG-e Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzymuje 300 tysięcy. Więc ja myślę, że to są cenne środki, ale przede wszystkim pokazują, że spółki Skarbu Państwa w wymiarze znacznie większym niż ten, który dotyka albo jest skierowany do tych dwóch lubuskich szpitali, bo to jest wymiar 80 milionów przez wszystkie pozostałe spółki, pokazuje, że w takich trudnych chwilach spółki Skarbu Państwa włączają się przez swoje fundacje, bo to nie wprost spółka przekazuje, i pomagają szpitalom, przekazują darowizny, które są przeznaczane na skuteczną walkę z epidemią koronawirusa. Myślę, że należy się podziękowanie tym wszystkim, nie tylko spółkom Skarbu Państwa, ale wszystkim pozostałym prywatnym podmiotom, wolontariuszom, którzy wspierają służbę zdrowia, która chyba już jest tak przemęczona, tak zaangażowana w tą walkę, że naprawdę martwimy się tych wszystkich ludzi, którzy bezpośrednio pracują w szpitalach, w placówkach.
Dziękuję za rozmowę.
Na pierwszej linii frontu.
Dziękuję za rozmowę. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska była minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, była gościem Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.